Chwała niech będzie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Jestem bardzo szczęśliwy, że dane mi jest po raz pierwszy w życiu być w Waszym mieście i spotkać się z braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Jestem też troszkę onieśmielony, ponieważ mam świadomość, że dzisiaj przyszliście specjalnie na to nabożeństwo, że normalnie w soboty nie macie nabożeństw, że macie mnóstwo obowiązków w domu, żeby się chciało Wam trochę odpocząć po tygodniu ciężkiej pracy. I jestem przejęty sprawą, dlatego że mam świadomość, że zajmę Wam ileś czasu. I nie chciałbym, i modlę się o to, nie chciałbym, żeby to był czas zmarnowany. Pragnąłbym, żeby Pan to sprawił, żeby to był czas dla Was duchowo pożyteczny, dla nas razem duchowo pożyteczny. I mam też świadomość, że bracia, Wasi kochani bracia, którzy tu usługują, znacznie lepiej Was znają, bardziej lepiej czują ten puls zboru i mogliby lepiej usłużyć niż ja, ale tak się dzisiaj, jest taka dzisiaj konfiguracja, że zostałem zaproszony i bardzo dziękuję pastorowi, braciom, prowadzącym zbór, że znaleźliście dla mnie w swoim kalendarzu trochę czasu i że też jestem wdzięczny Bogu, że Bóg nam dał taką sposobność. Chciałbym dzisiaj rozmawiać o naszych potrzebach, o Twoich potrzebach, o moich potrzebach, które przecież są bardzo ważne. Spośród wszystkich potrzeb na świecie, czyje potrzeby są najważniejsze? Nasze, prawda? Nasze osobiste. Sąsiad może ma jakieś problemy, samochód mu się psuje i by się przydało, żeby miał nowy. Ktoś tam choruje i by się przydało, żeby był zdrowy. Ktoś nie może wyjść za mąż i by się przydało, żeby wyszła za mąż. To są ważne potrzeby, ale spośród tych wszystkich potrzeb najbardziej dotkliwą, najbardziej pilną, przejmującą jest nasza osobista potrzeba. I niech nam nikt nie mówi, że nasza jest mniej ważna niż kogoś, bo my to czujemy na własnej skórze, jak ważne są nasze potrzeby. I kiedy już jest jakaś potrzeba, to tak naprawdę wszystko na całym świecie powinno być podporządkowane temu zaspokajaniu naszych potrzeb. Wszystko powinno być jakby włączone w zaspokojenie naszych potrzeb. Na przykład nasza rodzina. Jeżeli jestem chory i potrzebuję, zregenerować, wracam po pracy do domu, to wszyscy w domu powinni zacząć chodzić wokół mnie. Powinni pytać już od progu, co ci zrobić, co ci podać, czy chcesz, żeby ci pościelić w tym salonie, czy w sypialni. Powinni się zainteresować w ogóle moją potrzebą. Czy jakieś lekarstwa trzeba i tak dalej. Powinni się oczywiście nie tylko nasi najbliżsi nami zająć, ale zbór powinien się też zainteresować naszymi potrzebami, prawda? Ja pamiętam, któregoś niedzieli, jeśli ja byłem jeszcze młodym chłopcem, zdarzyło mi się, że nie poszedłem na nabożeństwo, bo miałem potrzebę jakąś, tam swoją chłopięcą potrzebę. I jak wracała moja mama i rodzeństwo z nabożeństwa, to wiecie, co mnie najbardziej interesowało po tym nabożeństwie? Myślicie, że to, co było na kazaniu? Nie, mnie nie interesowało kazanie. Mnie interesowało, czy ktoś ze zboru pytał, gdzie ja jestem? Czemu mnie nie było na nabożeństwie? To była moja... Zbór powinien się zainteresować mną, moją potrzebą. Oczywiście także wszystkie instytucje, które normalnie mają wpisane w statut, że się zajmują zaspokajaniem potrzeb ludności, powinni się natychmiast zainteresować moją potrzebą. Zależnie oczywiście, jaka ona jest.
I
myślę, że nikogo z was nie urażę albo nie wmówię wam czegoś, kiedy stwierdzę, że my nawet samego Boga chcemy zaangażować w zaspokajanie naszych potrzeb. Prawda? Że kiedy nam coś doskwiera, to nie tylko najbliżsi, nie tylko zbór, nie tylko miasto całe powinno się tym zajmować. Może nawet jeszcze i Ameryka, ale sam Bóg. Sam Bóg. Jest taka pieśń w śpiewnikach pielgrzyma: ach, potrzebuję Cię, łaskawy Panie mój. Znacie ją, nie? Jak tam w refrenie śpiewaliśmy, śpiewamy wciąż: o Panie, drogi Panie, potrzebuję Ciebie. Ja muszę mieć Cię zawsze. Błogosław mi. Piękna pieśń, prawda? Chcemy ją śpiewać w tych chwilach trudnych, jak nam przykro jest, ciężko. Ale pomyślmy tak przez chwileczkę. Czyż ta pieśń nie jest świadectwem, że moja potrzeba jest tak ważna, że Pan Bóg powinien, że ja potrzebuję, Boże, ja Cię potrzebuję, Ty powinieneś tutaj być. Ja Cię zawsze muszę mieć. Błogosław mi. Czyli ja jestem ważny z moją potrzebą. Nawet Pan Bóg powinien się zaangażować w zaspokajanie potrzeb. I oczywiście nie chcę powiedzieć, że to jest coś niewłaściwego, że my się zwracamy do Boga i prosimy o to, by nam pomógł, gdy jesteśmy w potrzebach rozmaitych. Słowo Boże nas tego uczy. To jest prawidłowość. I wzywaj mnie w dniu niedoli, czytamy w Psalmie 50, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Piękny scenariusz Słowo Boże nam tutaj przedstawia. Jest niedola, ja wzywam, Bóg mi pomaga, a ja Go uwielbiam. No, powiedziałbym akademickie, czy jakby tam, nie wiem, powiedzieć rozwiązanie. Wspaniale, modelowe można by nawet tak stwierdzić. W Psalmie 70 czytamy: racz mnie wyzwolić, Boże, Panie, pośpiesz mi z pomocą. Ja zaś jestem ubogi i biedny. Boże, pośpiesz do mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawicielem. Panie, nie opóźniaj się. Więc wołam do Boga w potrzebie. I tutaj już widać w tej modlitwie z Psalmu 70, że kiedy modlimy się, aby Bóg nam pomógł, to co myślimy? Że Bóg przyjdzie do nas z pomocą za pół roku? Może za 5 lat? Kiedy powinien Bóg przyjść z pomocą? Natychmiast. Teraz, od razu. Boże, nie opóźniaj się, pośpiesz do mnie, bo mnie boli, bo mi jest ciężko, bo nie zdążyłem, bo to, bo tamto. Pomóż mi, nie opóźniaj się. I można by powiedzieć, że gdyby nie bacząc na naukę Słowa Bożego, nie wnikając dokładnie, jak są uwarunkowane różne Boże obietnice, my stosujemy w stosunku do Boga taki schemat, jaki jest przy wzywaniu pogotowia ratunkowego. Wzywamy i od razu byśmy chcieli, żeby Bóg był przy nas. Tak jak się wzywa pogotowie ratunkowe, prawda? To co, jak się po wezwaniu pogotowia ratunkowego mówi, no to teraz idziemy kawę wypić, poczekamy. Nie, już wyglądamy, jeszcze słuchawka w ręku, a już wyglądamy. No czemu tak długo nie przyjeżdża? Już powinien być. Jak się przecież tak mnie tutaj, taki mam problem wielki, jak najszybciej. I nieraz jest tak, że Pan przybywa natychmiast, zanim jeszcze nawet zawołamy. I to są wspaniałe chwile. To się chce o tym opowiadać. To jest człowiek taki szczęśliwy, kiedy Bóg od razu odpowie. Wierzę, że macie wiele takich doświadczeń, kiedy Bóg nam od razu odpowie. Jakie to jest jakie to jest szczęście, jak się z tego cieszymy, jak o tym opowiadamy. Ale też jest nieraz i tak, że modlimy się, wołamy, mówimy, pomoc potrzebna od zaraz, Boże, natychmiast nam pomóż, prosimy Ciebie, a Bóg nie odpowiada. A Bóg jakby się opóźnia. Dzisiaj może szczególnie ważne to, co będziemy mówić, jest dla tych osób spośród nas, którzy tę próbę przechodzą, przechodzili albo przechodzić będą. Kiedy Bóg nam nie odpowiada od razu. To dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Pomoc Pana nie jeździ na sygnale. I otwórzmy sobie razem Słowo Boże z Ewangelii według świętego Jana z rozdziału 11 i będziemy czytali pierwszych 15 wersetów. Ewangelia Jana, 11 rozdział. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich, pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie, mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus, czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie. Łazarz umarł i raduje się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie. Choć pójdźmy do niego. Więc mamy tutaj w tej historii najpierw taki obraz chciałbym uwypuklić. Obraz miłości, jaka panowała, jaka gościła w sercu Pana Jezusa do tego rodzeństwa, do Łazarza, do Marii i Marty. Przeczytaliśmy tutaj, że Jezus miłował, to rodzeństwo, że to był dom, w którym Pan Jezus lubił przebywać. Wiemy, że On często tam zachodził, bo to było bardzo blisko Jerozolimy i zaglądał do tego domu. Wiecie, są takie domy, gdzie się chce zajrzeć. Gdzieś się przejeżdża, ja czasem gdzieś podróżuję po Polsce, to mam takie domy, że nawet okrężną drogą pojadę, nawet jakoś tak, żeby tam chociaż na godzinkę wpaść. Żeby tak porozmawiać, herbatkę wypić, bo to są takie domy, gdzie cię chętnie witają, gdzie cię goszczą, gdzie są drzwi zawsze otwarte, gdzie nie mówią ci, no wiesz, tylko jesteś mile widziany. I myślę, że takim domem był dom Marii, Marty i Łazarza. I Pan Jezus tam lubił przebywać i się ich miłował. A oni z kolei miłowali Pana Jezusa. To była relacja miłości. To podważne, bo to jest tutaj w tej historii i ważne dla zrozumienia całego tego wydarzenia. I oto Łazarz bardzo poważnie zachorował. Tak zachorował, że siostry zdały sobie sprawę, że trzeba pilnie szukać ratunku. A kiedy ktoś bliski nam choruje, to staramy się znaleźć dla niego najlepszy ratunek, jaki tylko jest możliwy, dostępny dla nas, prawda? I zaraz zaczynamy się zastanawiać, czy nie znamy kogoś, kto jest dobrym specjalistą w tej dziedzinie, której na przykład ktoś z naszych bliskich choruje. Nie tak, że mówimy, ach, chory jesteś, to gdzieś trzeba do jakiegoś felczera pójść, niech ci coś tam przepisze i tylko już rozglądamy się, dzwonimy, pytamy i czasem gdzieś nawet za ścianą jest jakiś lekarz, ale my jedziemy na drugi koniec Polski, bo tam jest specjalista, bo tam jest ktoś nam życzliwy, ktoś nam bliski, ktoś, kto nas kocha, kto nas rozumie i do niego się zwracamy z prośbą o pomoc. I właśnie tak zrobiły te siostry. One znały Jezusa. One wiedziały, że On naprawdę może pomóc. One nie poszły po pomoc do kogoś, kto by może tam coś powiedział, może tam by może jakoś okazał jakąś pomoc, ale nie byłby w stanie pomóc naprawdę. One wierzyły, że w tym przypadku naprawdę może pomóc tylko Jezus. I wezwały Jezusa na pomoc. Wezwały. Nie wiemy dokładnie, jak to się odbyło. Prawdopodobnie tych posłańca jak najszybciej wysłały i on szybko doniósł do Jezusa wiadomość, że Łazarz jest chory. Pięknie to sformułowały. Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Czyli ktoś bliski. Ktoś bliski. A kiedy ktoś bliski jest w potrzebie, to co robimy, bracia i siostry? Potrafimy wszystko, co tylko możemy, potrafimy porzucić, przeorganizować życie, żeby nieść pomoc. Bo to jest ktoś bliski. Bo ktoś naprawdę jest potrzebny. W tym wypadku wszystkie te warunki były spełnione. Jezus miłował, one Jego miłowały, On mógł pomóc, one wiedziały, że On może pomóc, one dobrze skierowały swoją prośbę i miały wielką nadzieję, że Jezus pomoże. Ten chory Łazarz, ten umierający Łazarz, jakby tylko w Jezusie mógł pokładać nadzieję. Zresztą ciekawą rzeczą jest to, że jego imię znaczy mój Bóg jest pomocą. Łazarz z języka hebrajskiego dokładnie znaczy mój Bóg jest pomocą. Mój Bóg jest pomocą. I tak sobie spróbujmy przez chwileczkę wyobrazić, jak tam w tym miejscu, jak ludzie chodzili, te siostry ze sobą rozmawiały, jak tam pewni jacyś jeszcze może sąsiedzi się dopytywali. I za każdym razem, gdy padało słowo Łazarz, to padało sformułowanie mój Bóg jest pomocą. Tak jak u nas się mówi Bogu miła. No, na przykład jest taki imię Bogu miła. No i oczywiście my tak nie słuchamy za bardzo melodii słów, bo w nas imiona nie mają za wielkiego znaczenia, ale jak się mówi po polsku Bogu miła, no to znaczy, że jest Bogu miła, prawda? I za każdym razem gdzieś tam w chałupie brzmi Bogu miła, Bogu miła. No miło, że Bogu miła. A tam brzmiało mój Bóg jest pomocą, mój Bóg jest pomocą. Nie sąsiad, nie jakiś lekarz, nie jakiś kapłan gdzieś tam tego. Mój Bóg jest pomocą. I Łazarz leży już ledwo coś ziki, a cały czas w chałupie jest ta pokładana nadzieja w Bogu. Mój Bóg jest pomocą. Spróbujmy sobie to wyobrazić, bo to ważne dla tego, co i my przeżywamy na co dzień. Kiedy cierpisz, kiedy wołasz do Boga, kiedy szukasz, to właśnie to nosisz w sercu. Bóg jest pomocą. Mój Bóg jest pomocą. Inni bracia, siostry mówią, módl się, ufaj Panu. Bóg jest pomocą. My sobie też to słowo Łazarz wypowiadamy nieraz. W największym bólu, w napięciu, wyczekiwaniu. Więc oni byli przekonani całkowicie, że Jezus może pomóc i że im pomoże. I oto zachowanie Pana Jezusa. Zdumiewające. Poniekąd niezrozumiałe zupełnie. Bo kiedy się dowiedział, że Łazarz choruje, jest powiedziane, że pozostał w tym miejscu, gdzie przebywał jeszcze 2 dni. Potraficie to zrozumieć? Ja kiedy dostaję informację, że trzeba pomocy jakiejś, to 2 godziny wydaje się wiecznością. Trzeba szybko działać. 2 minuty to już jest długo. A Jezus został jeszcze 2 dni. Został jeszcze 2 dni. Ja się potykam poniekąd o ten werset. Potykam się w moim rozumieniu, w moich modlitwach. Potykam się. Panie Jezu, dlaczego Ty tak zrobiłeś, że 2 dni Ty mogłeś pomóc, On był w wielkiej potrzebie, Ty Go kochasz, oni Ciebie kochają i możesz pomóc i 2 dni jeszcze nie idziesz. I nawet przeczytaliśmy tutaj zdumiewające stwierdzenie Pana Jezusa. Czy kiedy już stało się jasne, bo przyszedł znowu posłaniec i powiedział, że umarł, Jezus mówi i raduje się, że tam nie był. Pan Jezus mógł coś takiego powiedzieć. Się raduje, umarł, a ja się raduję, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie. No oczywiście ta historia, gdyby się w tym momencie kończyła, to byśmy w ogóle nic nie rozumieli i by nam ręce opadły, prawda? Ta historia się tutaj nie kończy. Historia biegnie dalej, Pan przybywa tam i w cudowny sposób wyprowadza Łazarza z grobu. Pan opóźnił swoje przyjście tam do Betanii o te 2 dni, czyli tak wycyrklował, mówiąc krótko, żeby Łazarz leżał w tym grobie 4 dni. 4 dni. To jest bardzo interesujące, także i z tego powodu, że Żydzi wierzyli, taki mieli zwyczaj, że kiedy ktoś umarł, to przez 3 dni jeszcze liczyli na to, że jego duch może powrócić do ciała. I grobu nie zamykali na amen, tylko prowizorycznie i czekali, że może jeszcze powrócić. Kiedy 3 dni nic się z nim nie działo, wtedy tam klajstrowali ten kamień, zamykali grobowiec, amen, koniec. Już na pewno umarł, na dobre. Więc tutaj jest historia, że nie mogło być żadnych złudzeń. Łazarz naprawdę umarł i już takiego cudu nie będzie, że jego duch wróci do ciała i wyjdzie. Zamknęli, już nawet strach było podchodzić na nas. Kiedy czytam tę historię, kiedy ją rozważam, to nasuwa mi się wniosek, który zawarłem w tytule dzisiejszego rozważania. Pomoc Pana nie jeździ na sygnale. Pan bardzo rzadko, ale tak naprawdę to w ogóle nie włącza koguta i nie jedzie nam na pomoc. Dlaczego? Wiecie, my żyjemy w takich czasach, kiedy wszystko chcemy mieć od razu, natychmiast. Jak nam się czegoś zachce, jak mamy ochotę coś mieć, coś kupić, to od razu chcemy to mieć, prawda? Chcę nowy samochód. No to co, żono, mężu, będziemy odkładać, będziemy zbierać. Jak uzbieramy, to kupimy? No co? Pożyczkę weźmiemy. Przecież teraz pożyczki 0%. Od razu bierzemy. Nową lodówkę, nową pralkę, telewizor i tak dalej, bo chcemy od razu mieć. Potem będziemy się martwić, jak to spłacić. Ale teraz chcemy mieć od razu. Jak nam się zachce Coca-Coli, to co mówimy? No, może na święta sobie kupimy? Od razu. I dzisiaj już, wiecie, nie po czas, ale czekać, to wiem, że nawet niektórzy od was pracują w takich sklepach, które wychodzą społeczeństwu naprzeciw, temu społeczeństwu, które chce od razu. Czy to jest świątek, czy piątek, czy to jest północ, czy to jest ranek. Chcę, idę, kupuję. Bo jak zamknięte, to więcej nie przyjdę. Pójdę gdzie indziej, tam, gdzie mi od razu dadzą. No tacy jesteśmy, takie czasy przyszły. I ten model, ten sposób myślenia próbujemy przenieść na nasze życie duchowe. A to przykre zaskoczenie. Pomoc Pana nie jeździ na sygnale. My wzywamy. A tutaj Pan wydaje się poniekąd przegrywać z supermarketem, z pogotowiem, z policją, z firmą usługową, bo oni szybko, od razu działają, reagują. Jak nie zareagują w przeciągu paru godzin, to my już ich nie chcemy. My bierzemy skąd inną pomoc. Więc Pan jest jakby tutaj no gdzieś w tyle. Dlaczego pomoc Pana nie jeździ na sygnale? Przecież On nas kocha. My Jego też kochamy. Śpiewamy te pieśni, modlimy się, żyjemy tak, staramy się żyć, prowadzić święte życie. On obiecuje, On tyle obietnic z Biblii. Dlaczego? Dlaczego błagam? I nic. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że Pan działa zawsze we właściwym czasie. On ma swój czas. Nasz czas to jest ten natychmiast. Zaspokojenie naszej potrzeby natychmiast, a Pan ma swój czas. No, jak śledzimy, obserwujemy życie Pana Jezusa, jak chodzi po tej ziemi, to widzimy, że On nigdy nie zrobił nic za szybko i nigdy nic za późno. Zawsze we właściwym czasie. Wszystko dokładnie tak, jak była wola Ojca. Kiedyś bracia Jezusa przyszli do Niego, było przed świętem. Mówi, chodź z nami razem, zaś na święto takie rzeczy czynisz, to daj się, objaw się światu. Zaproponowali Mu wspólną wędrówkę na święto do Jerozolimy. No można by powiedzieć, takie bardzo, taki miły gest ze strony braci, którzy przecież uważali wcześniej, że odszedł od zmysłu. I mieli o nim złe zdanie. No i teraz taki gest, no przed świętami ludzie, wiecie, na różne gesty są otwarci. I można byłoby powiedzieć, Pan Jezus powinien to podchwycić i razem z nimi pójść na to święto. Byłoby tak rodzinnie, tak przyjemnie, tak pięknie. A co jak Pan Jezus powiedział? W 7 rozdziale Ewangelii Jana jest to opisane. No powiedział, mój czas jeszcze nie nadszedł. Wyjdźcie na to święto. Ja nie pójdę na to święto, bo dla was to zawsze jest właściwa pora. I nie poszedł. I wiemy tam, że zaraz potem poszedł, ale poszedł we właściwym czasie, w jego czasie poszedł. On działa zawsze we właściwym czasie. Jezus chodził w światłości, a nie po omacku. On wiedział, po co idzie, wiedział, kiedy ma iść. Tutaj zresztą w tej naszej historii uczniom tłumaczy, że jeśli ktoś chodzi w ciągu dnia, to on nie mówi, czy iść, czy nie iść, czy się pod... On po prostu widzi dokładnie, jak ma iść. Jak ktoś jest ślepy, to on nie wie, potyka się, może się uda dojść, może się nie uda. No nie widzi, czy tam warto iść, czy nie warto, bo jest ciemno. Czy to zamknięte, czy otwarte i tak dalej. A Jezus chodził w światłości. Chodził zawsze i wszystko robił we właściwym czasie. Pan Jezus nigdy nie całował klamki u jakichś ludzi, tak jak nam się to czasem zdarzy, że gdzieś idziemy, zamknięte, nie ma. I ja jeszcze nie przeczytałem nigdzie w Słowie Bożym, że Pan jest klamkę pocałował. No, wiedział. On wiedział, gdzie kto będzie, kiedy ta Samarytanka będzie przy studni. On wiedział wszystko dokładnie i tak właśnie on postępuje, tak działa. Dlatego jego pomoc nie jeździ na sygnale, bo on ma swój czas. On dokładnie wiedział, kiedy ma przyjść do tej Betanii i tego Łazarza wyprowadzić z grobu. On wszystko to wiedział. On, Każda inna opcja byłaby niezgodna z wolą Bożą. Więc pierwszy, dlatego pomoc Pana nie jeździ na sygnale, ponieważ On działa we właściwym czasie. A my często chcielibyśmy otrzymać pomoc w naszym czasie, który nie jest bardzo często właściwym czasem. Po drugie, pomoc Pana nie jeździ na sygnale, ponieważ Pan jest zawsze przy nas i wie wszystko o nas, zanim cokolwiek się w naszym życiu wydarzy. Jeśli On jest tak blisko, jeśli On Cię rozumie, jeśli On wie, On Ci towarzyszy, oto ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata, to te nasze, wiecie, to wzywanie pomocy, ratunku, jest bez sensu tak naprawdę. Ponieważ mój, nie czuj się, ja tu blisko jestem. Ja wiem, co się dzieje. Ja mam wgląd w to, co się dzieje. No panikuj. Ratunku, Panie, giniemy! Krzyczą uczniowie w łodzi. Jezus jest obok. Ale On śpi. Nie. On czuwa. On czuwa. On mnie nie spóźni. Jak czytamy Psalm 139, widzimy, że jakby takie modne słowo jest teraz, monitoring. Że Pan monitoruje nasze życie całe. Zanim w ogóle się urodziliśmy, On zna, On kształtował nas w łonie matki. On wszystko wie o nas. I dlatego nasze, wiecie, alarmy nie powodują, że On włącza sygnał i szybciutko, bo On jest blisko, On wszystko wie o nas. Dlaczego pomoc Pana nie jeździ na sygnale, kiedy Go wzywamy, kiedy tak nam się wydaje, że natychmiast albo inaczej to już umrzemy, skończy się wszystko, będzie koniec, będzie tragedia. Dlaczego? Ponieważ Boża miłość zajmuje się przede wszystkim naszym zbawieniem, a nie zaspokajaniem naszych doczesnych potrzeb. My bardzo często, wiecie, alarmujemy i wszystkich, i samego Boga, nie potrzebami zbawienia, tylko potrzebami doczesnymi, prawda? Jeszcze nie widziałem takiego wierzącego, co by przyszedł do zboru rozdarł szaty i powiedział: bracia i siostry, musimy się modlić, musimy, błagam, módlmy się dzisiaj, bo... A co się stało? Bo mój mąż nie jest zbawiony. Tylko raczej mówię, no trzeba się też modlić o mojego męża, bo jest niezbawiony i tak dalej. No będziemy się modlić. Tak spokojnie, jeśli chodzi o zbawienie, to tak jesteśmy dosyć spokojni. Bóg wie i tak dalej. On, ale jak raka któryś dostanie, czy tam coś, to cały świat wie i wołamy i tak dalej, bo ciało trzeba ratować. Prawda? Tak jest czy nie? Albo jakiś wypadek, albo jakaś potrzeba. To my te doczesne potrzeby tak wywindujemy, bo one są nas tak bolą, są takie ważne, żebyśmy chcieli, żeby Pan Bóg jak karetka pogotowia przyjechał na sygnale i szybko nam, że tak powiem, pomógł. Prawda? Bóg nie jeździ, Jego pomoc nie jeździ na sygnale, ponieważ On zajmuje się przede wszystkim naszym zbawieniem, a nie zaspokajaniem naszych naturalnych potrzeb, tych doczesnych potrzeb. Owszem, też nam pomaga. Ja tu nie chcę powiedzieć, że Bóg w ogóle się nie interesuje naszym. Chwała Mu za to, że on nasze choroby na swoim ciele poniósł, że On się troszczy, że On nas kocha, że On widzi, jak nam brakuje pieniędzy, widzi, jak mamy problemy rodzinne, widzi, jak się nie możemy gdzieś tam dogadać z kimś. To wszystko widzi. Dzięki Mu za to, że On nam pomaga. Ale On nie działa na zasadzie karetki pogotowia i nie przyjeżdża do nas na sygnale, ponieważ On używa tych różnych sytuacji po to, żebyśmy mogli być zbawieni. Bóg realizuje swój plan zbawienia w odniesieniu do naszego życia i nic nie jest w stanie zatrzymać i odwrócić tego planu, który On sobie postanowił. Bóg suwerennie określa czas, kiedy ten plan zbawienia jest realizowany. I dlatego on się nie musi nigdzie śpieszyć. Odnośnie przyjścia Pana Jezusa. W pierwszym liście Piotra czytamy takie słowa, w drugim liście Piotra, przepraszam, w trzecim rozdziale. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. No nie przyjeżdża, no czemu nie przybywa? Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I jeśli ktoś z nas, bo mu jest ciężko, bo jest chory, albo wszyscy go nie kochają, albo coś tam jeszcze, kosza dostał, i on mówi, Panie Jezu, przyjdź już proszę, przyjdź, zabierz mnie do nieba. On nie zabiera nas do nieba. To nie dlatego, że on nas nie kocha. Dlatego, że on prosi się o nasze zbawienie i nie tylko o nasze, ale jeszcze o nic parę innych ludzi. On się nie musi śpieszyć. To my się musimy śpieszyć, kiedy on nas wzywa. Kiedy mówi, upamiętaj się, to nie możesz odkładać tego na potem, tylko dzisiaj trzeba się upamiętać. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest czas łaski Bożej. Ale Pan się nie musi śpieszyć. On określa, kiedy co się odbędzie, więc nie musi włączać koguta. On w swoim czasie nam pomoże. Dlaczego pomoc Pana nie jeździ na sygnale? Ponieważ Pan nigdy nie spóźnia się ze swoją pomocą. Na sygnale musi jeździć taka pomoc, której grozi to, że się spóźni. No bo się za późno dowiedzieli, albo ktoś może im przeszkodzić na drodze, może ktoś utrudnić, może jakaś zaistnieć sytuacja. I dlatego te pomoce ludzkie potrzebują tych sygnałów, żeby szybciej dojechać. Ale on się nigdy nie spóźnia. Ta historia, którą przeczytaliśmy, wyraźnie pokazuje, że choć po ludzku wydawało się, że się spóźni, to on się nie spóźni. On się nie spóźni. Te siostry myślały, że to całe nieszczęście jest z tego powodu, że Jezus nie przyszedł na czas. Panie, gdybyś tu był, nie umarłby nasz brat. Jedna i druga, jak nakręcone to powtarzały. Gdybyś tu był, gdybyś się nie spóźnił, to by było wszystko w porządku. Ale on się spóźnił? Nie, on się nie spóźnił. On się nie spóźnił. On tak cudownie pomógł, żebyśmy nigdy tego nie wymyślili, że tak można pomóc. Śpieszyć się musi tylko ten, kto może się spóźnić, ale nasz Pan się nie spóźnia. I to jest wielka prawda. I to, że gdy się modlisz, a On nie przychodzi, pragniesz, już tak liczysz na to, że to w tym tygodniu, a On nie przyszedł jeszcze w tym tygodniu, nie myśl, że się spóźni. Ufaj. On się nie spóźni. On przyjdzie we właściwym czasie i cię pomoże. Dlaczego pomoc Pana nie jeździ na sygnał? Ponieważ cała chwała z Jego pomocy należy się tylko Bogu. A gdyby On działał według naszego scenariusza, to wiele z tej chwały my byśmy starali się przejąć. Wiecie, gdyby pomoc Pana przyszła wtedy, kiedy my jeszcze nie zdajemy sobie w pełni sprawy z tego, że jesteśmy bezradni i całkowicie zdani na Niego, no to my byśmy sobie dosyć szybko przypisali potem jakąś część tej chwały. Albo umniejszyli przynajmniej Jego chwałę. Bo byśmy powiedzieli, gdyby Pan Jezus przyszedł od razu, jak Łazarz chorował i tam by przyszedł, my by go uzdrowił. To z pewnością wielu by powiedziało, no, poprawiło mu się, tak, no też Jezus był, tak to był, ale tak naprawdę to Łazarz się by po prostu wykaraskał z tej choroby. Może mu tam czosnek podali, czy co tam, może coś, może tak akurat organizm się trochę wzmocnił i tak dalej i to jest okej, no dzięki Bogu, nie? Ale chwały nie miałby Jezus tej prawdziwej chwały, Bożej chwały, wy nie ma. O, przyjaciel przyszedł, no poprawił nastrój, bo jak przyjaciel przyjdzie, to zawsze człowiek taki, no przyjemnie jest. No i to wszystko by było. I nieraz, gdyby tak Pan przychodził w czasie to, jak to my byśmy chcieli, no to byśmy potem sobie to tłumaczyli na rozmaite sposoby, że to tak trochę naturalnie się stało. Poza tym jest to jeszcze inny tutaj aspekt sprawy. Że kiedy my wzywamy pomocy, a ktoś nam od razu tak stara się tej pomocy udzielić, to w tym momencie nasza pycha może, że tak powiem, się podkarmić troszeczkę. Bo to znaczy, że my jesteśmy tacy ważni, prawda? Jak do nas lecą z pomocą. A jeżeli zachoruje ktoś z nas i pastor zaraz zacznie dzwonić i bracia i inni i szybko, co ci pomóc, jak ci pomóc? I przedstawię się, cały zbór się o mnie modlił i tak dalej. Siostra albo brat chęcznieje. W koszuli się ledwo co mieści. Serce rośnie wtedy, prawda? Bo jestem taki ważny dla nich. To jest piękne, ale też i niebezpieczne. I też niebezpieczne. I często też wręcz lubimy, może tego nie wypowiadamy, ale tak, ile osób o mnie się modliło, a ile o Kowalską? Jak szybko starano się mi pomóc, a jak jej? Coś z tego gdzieś tam głęboko jest. I tutaj, w tej historii, gdyby Jezus od razu przyszedł, to Maria z Martą wychodziły takie, wiecie, takie dumne, takie zadowolone, no, grunt to mieć dobrego przyjaciela, prawda? Ja jak jestem w potrzebie, są tacy ludzie, to się chlubią tym, jacy to lekarze ich leczyli, jakich oni mają, jakie znajomości tam, zachorowała na kręgosłup, to nie tam w Gdańsku, żeby leczyć. Do Łodzi ją z tego, tam jakaś karetka przewoziła, czy tam awionetka. Była jaka ważna osoba, prawda? Nieważne, czy to mi pomogli, czy nie pomogli, ale jak mi pomagali, jak bardzo, ilu ludzi się zaangażowało, ile środków, żeby im pomóc. To głupie, prawda? Bardzo głupie. Ale tacy jesteśmy. Jezus nie przyszedł od razu, nie włączył koguta i nie przyleciał. To co wtedy? Zobaczcie, co się stało. Marta wychodzi, a Maria siedzi. Nie wiemy dokładnie, co tam, ale ona siedziała w domu. No, widziała, że Jezus idzie. Marta pobiegła, a ona siedzi w domu. Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Rozbita taka Biblia. Wtedy, kiedy Jezus udziela pomocy, to tu cała chwała jest już dla Boga. Oni nie mogą się tutaj szczycić, że oni byli tacy ważni, że wszyscy, cały świat się włączy nad Pan Jezus, żeby szybko im pomagać. A Jezus pomógł. To jest prawdziwa pomoc Boża, tylko nie karmiąca pychy, dumy człowieka. Człowiek jest tutaj, tylko on jest godzien chwały. Dlaczego pomoc Pana nie jeździ na sygnale? Jeszcze jeden powód wymienię. Ponieważ Bóg chce nas ubogacić i nauczyć nas czegoś ważnego w tych chwilach, kiedy przedłuża się czas okazania Jego pomocy. To są najbardziej konstruktywne, a oczywiście najbardziej gorzkie, bolesne dni, godziny, miesiące, lata, ale w tym czasie Bóg uczy nas czegoś wielkiego, czegoś niesamowitego. Daje nam przeżyć coś, czego byśmy nigdy inaczej nie przeżyli. I jeszcze wróćmy do tego Łazarza. Gdyby Pan Jezus przyszedł, jak on leżał i to, tak może ledwo co zipiał, i Pan Jezus przyszedł, dotknąłby Łazarzu, wstawaj. zgromiłby tam tę chorobę i Łazarz by wstał. My się pocieszyli, ale super, dzięki Ci Jezu i tak dalej. I Łazarz przez to nie przeżyłby czegoś, co przeżył. Bo spróbujmy sobie wyobrazić, co Łazarz przeżył przez te 4 dni. Wow. Coś takiego zaserwować drugiemu człowiekowi, to nie jest takie proste. No jak ktoś wam zafunduje 4 dni poza światem. Chwytacie myśl? Oto Pan, przez to, że się spóźnił, dał Łazarzowi szansę, bo przecież on czuwał nad sprawą. On miał go wyprowadzić z tego grobu, posadzić znowu przy stole z siostrami, z radością, zdrowego faceta. Wszystko miało było w jego planach, ale dał mu 4 dni jakiegoś niesamowitego przeżycia. Jak ktoś gdzieś przeżył śmierć tak zwaną kliniczną, to książki pisze, prawda? To w telewizji go pokazują. Opowiedz, bo tunel taki był, ktoś tam opowiada i tak dalej. To jest taka sensacja, takie przeżycie. A Łazarz miał 4 dni. Ja bym chciał usiąść z Łazarzem i porozmawiać. Co tam widziałeś? Co przeżywałeś, Łazarzu? Apostoł Paweł to mąż Boży, który wiele razy wołał do Boga o pomoc, prawda? I wiele razy Bóg mu pomagał. I były takie sytuacje, że w nadnaturalny, cudowny sposób mu pomagał. Ale były też takie sytuacje, że jakby mu nie pomagał. Ta znana jego modlitwa o ten cierń wity, ten kolec szatana, który go tam policzkował. I Pan mówi, dosyć, masz łaskę moją. Czego się uczył apostoł Paweł w tych okolicznościach? Znamy jego świadectwo, które kiedyś wypowiada, jest to napisane. Znałem człowieka, który przed 14 laty, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, był zachwycony do trzeciego nieba. Tak się zastanawiałem, kiedy to się Pawłowi przytrafiło. Czy jak leżał w łóżeczku wygodnie, jeszcze herbatka dymiła i tak dalej, telewizorek, pilotek pod ręką, leżał sobie i mówi, Panie Boże, ja bym chciał do trzeciego nieba być zachwycony? Czy to w takich warunkach on to przeżył? Mi się wydaje, że to mogłoby się zdarzyć wtedy, kiedy został okamienowany. I on pewno wzywał Pana, Boże, kamuchy lecą, ratuj mnie, ratuj mnie. Chociaż był blisko, chociaż nie włączył sygnałów, nie przyleciał, nie rozpędził tej zgrai, tylko pozwolił, że go ukamienowali. I oni sprawdzili, nie żyje, poszli. Myśleli, że umarł, że go zabili już. I czy apostoł Paweł w tej sytuacji miał taki żal po tym, się modliłem, żeby Bóg mnie wyratował, a on mi nie pomógł. Nie ukamienowali mnie. Nie. Wiemy, że w nim, mimo tych wszystkich strasznych doświadczeń i śmierci, i rozmaitych takich przykrości, w nim nie ma absolutnie żalu, jakiegoś rozczarowania. Im więcej tego miał, tym był bardziej promiennym, dojrzałym, kwitnącym, szczęśliwym, promieniującym chrześcijaninem. Prawda? Właśnie, właśnie, właśnie. Pomoc Pana nie jeździ na sygnale, ponieważ Bóg w takich chwilach, kiedy my tak wołamy i On nie przychodzi, uczy nas, chce nas nauczyć, chce nam coś pokazać, chce dać nam coś przeżyć, takiego niesamowitego. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, aż teraz moje oczy ujrzały Cię. Wydaje świadectwo Hiob po tych wszystkich hiobowych dniach. Widzicie? Dzięki mu za to, że jego pomoc nie jeździ na sygnale. Bo dzięki temu nasze życie zaczyna być bogate. O, oczywiście, my byśmy chcieli, żeby czym prędzej przyjechał. Myśmy chcieli, żeby natychmiast, jak nas zabolało, żeby od razu Pan dotknął i żeby przestało boleć. Jak się Pieniądze skończyły, żeby Pan Bóg coś zrobił, żeby listonosz przyszedł niespodziewanie i przyniósł jakąś, nie wiem, 14. emeryturę, czy co tam jeszcze, nie? Żeby z Ameryki jakiś list przyszedł i w środku było parę dolarów. No cokolwiek, żeby natychmiast, żeby było. Ale tak się nie dzieje. A Bóg nas uczy w tym czasie. Najbardziej dojrzali duchowo stajemy się, moi kochani, właśnie przy takich czasie. Wszyscy jesteśmy w jakiejś potrzebie natury fizycznej czy natury duchowej. I wtedy się modlimy i wzywamy Pana. I wołamy. Lecz zbyt często myślimy, że dobra pomoc to szybka pomoc. Tak nam się to naturalnie układa w duszy. Jak najszybciej. Jak najszybciej. Tak myśleli Marta, Maria, tak myślał chory Łazarz. Kiedy nasze ja krwawi, umiera, woła, cierpi, Pan nie przyjedzie nic innego. Wiecie dlaczego? I Pan chce, żeby to nasze ja umarło właśnie. Ono właśnie ma umrzeć. My byśmy chcieli ją ratować, żeby dalej rządziło, żeby dalej było ważne i tak dalej. A Pan chce, żeby przebywał. Bo On ma wielki plan względem nas. Bo On ma wspaniałe zamiary względem nas. Bo On chce, żebyśmy dojrzeli, żebyśmy wyrośli. Byli już inni. Żebyśmy więcej wiedzieli. Żebyśmy więcej widzieli. Pan nigdy się nie spóźni z taką pomocą, której naprawdę potrzebujemy. On nam udzieli pomocy we właściwym czasie. Bądźmy pewni tego. Bądźmy pewni, że Pan zawsze jest przy nas. I kiedy z całego serca wierzymy w Jezusa Chrystusa, takiego Jezusa, jakiego dzisiaj tutaj w tej historii widzimy, to będziemy oglądać coraz większe rzeczy po chwale Bożej. Będziemy oglądać znacznie więcej niż to, co byśmy ujrzeli, gdyby On przyszedł w naszym czasie, gdy Go wołamy. Niech ta lekcja Słowa Bożego będzie dla nas, bracia i siostry, takim zabezpieczeniem na te chwile, kiedy jest nam ciężko i się modlimy. Bo nieraz takie chwile mamy i będziemy je mieć. Dopóki jesteśmy tu w ciele, będziemy je mieć. Niech Pan przez to słowo umocni naszą wiarę. Niech to zbuduje w nas to zaufanie, że kiedy się do Niego zwracamy, kiedy Jemu przedkładamy naszą sprawę, to możemy naprawdę odpocząć, bo On działa we właściwym czasie, On działa w miłości do nas, On się nigdy nie spóźni ze swoją pomocą. On nas w tym momencie uczy czegoś bardzo ważnego i możemy w tym być po prostu spokojni. Życzę Wam tego, kochane siostry, kochani bracia. Życzę Wam tego, żebyśmy byli takimi chrześcijanami jak Marta, Maria i Łazarz po doświadczeniu tej historii, a nie przed. Niech Pan to sprawi. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj pomodlili o te osoby, które akurat są w takim doświadczeniu. Wezwały Pana, a On jeszcze nie odpowiedział. Jesteście w tym napięciu, w tej chwili. Ja mam takie sprawy w moim życiu. Ja wierzę, że Wy też borykacie się z różnymi sprawami. No coś się modlicie, może już nawet bardzo długo i Pan nie przychodzi. I może czasem przychodzi diabeł i szepcze Wam do ucha, że Bóg się nie interesuje Waszą sprawą. A jeszcze czasem może szepczeć, czy w ogóle Bóg jest, skoro Ty się tak szczerze modlisz, skoro Ty tak pragniesz, skoro inni się modlą i nie ma odpowiedzi. Dzisiaj stańmy przeciwko temu. Ta historia pokazuje, Pan nas słyszy i się nie spóźni. Możemy, nawet jeżeli by On chciał, żebyśmy czekali jeszcze 20 lat, to wytrzymamy. Abraham usłyszał, że urodzi mu się syn, jak miał 75 lat. Kiedy mu się urodził? Jak miał 100. Uah! Aż tak długo? To nam do głowy. No jak? A my, patrząc na tę historię, widząc, jak Bóg działa, będziemy wiernie czekać i liczyć na Niego. Niech Pan to sprawi, żebyśmy byli takimi chrześcijanami, żebyśmy nie byli takimi chrześcijanami, którzy zawołali i od razu chcą, bo jak nie, no to ja znam takiego jednego chrześcijanina, który miał trudności w życiu i powiedział tak, my mamy piątki modlitwy. Powiedział tak, zacznę chodzić w piątki na modlitwę przez miesiąc, zobaczę, czy to coś da. Łobuz jeden. I chodził przez 4 tygodnie, 4 piątki przyszedł, nic się nie zmieniło, przestał chodzić do tego. Bo on Panu Bogu ultimatum zrobił. Bóg miał szansę przez miesiąc odpowiedzieć mu, nie? My oczywiście się nie odważamy, generalnie rzecz biorąc, nie odważamy się coś takiego powiedzieć, ale diabeł nas kusi do takiego stanowiska czasem, nie? Jeszcze coś tam modlę i tak dalej, ale jak nie, jak mi odpowiada. Wielu chrześcijan tu się potyka się o to opóźnienie. Dlaczego Pan się opóźni? Dlaczego się opóźni? I my bądźmy, bracia i siostry, ponieważ mamy Słowo Boże, mamy takie historie jak ta dzisiejsza, bądźmy dojrzałymi chrześcijanami. Ufajmy Panu. I to czekanie nie będzie naszą zgubą, tylko to czekanie będzie naszym wzrostem. Będzie naszym umocnieniem. Tego Wam życzę, byście byli zborem ludzi, którzy są z Panem na dobre i na złe. Którzy Go kochają, którzy w Niego wierzą, którzy się trzymają, choćby nie wiem, co się stało, dalej ufamy. Już inni nie ufają, ale my dalej ufamy. Bo uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Powstańmy do modlitwy i pomódlmy się teraz, szczególnie o te osoby, które są właśnie w takim stanie, że wezwali pomoc Pana, wzywają pomoc Pana i się nie mogą doczekać. Pomódlmy się, żeby Duch Święty oświecił serca tych wszystkich naszych braci i sióstr, żeby mogli tę historię zastosować do swojego życia i błogosławić Pana i odpocząć w oczekiwaniu, bo On się nie spóźni. Kto jest taki w trakcie czegoś takiego, że poprosił Pana o coś i jeszcze nie ma odpowiedzi, niech podniesie rękę na chwileczkę. Jest sporo osób, więc mamy się o kogo modlić. Możemy się modlić o siebie wzajemnie i podnieśmy razem głos i pomówmy się. O Panie Jezu, bardzo Ci dziękujemy, że dałeś tę historię do Ewangelii według świętego Jana. Że zainspirowałeś Jana, że zapisał nam tę historię. Dziękujemy Ci, że możemy wyraźnie w tej historii zobaczyć, że chociaż po ludzku wydawało się, że się spóźniłeś, że jakby oni przeżyli rozczarowanie, to jednak Ty się nie spóźniłeś i Ty wszystko zrobiłeś we właściwym czasie. Dziękujemy Ci za zbudowanie, jakie płynie z tej historii dla naszego życia. Panie, dziękujemy Ci, że możemy Ci ufać, chociaż Ty nie działasz w naszym czasie i po naszemu, według naszych scenariuszów. Dziękuję Ci za to. I dzisiaj szczególnie chcemy się modlić o siebie nawzajem, o te osoby, które są w tym napięciu, są w tym doświadczeniu, że czekają na Twoją odpowiedź, że Cię wzywają, że Cię proszą, a Ty jeszcze nie przyszedłeś, jeszcze nie jest rozwiązany ten problem. Modlimy się, abyś przez Ducha Świętego wzmocnił nasze siostry i naszych braci, abyś ich umocnił, abyś ich pocieszył, abyś zbudował ich wiarę przez to Słowo. Wierzymy, że to jest Twoje Słowo i że to Słowo mówi prawdę. Wierzymy, że możemy się oprzeć na tym Słowie i opieramy się w naszym oczekiwaniu, w naszej wierze, w naszej tęsknocie na Twoje rozwiązanie. Opieramy się na tym Słowie. Dziękujemy Ci. I nie damy się przybić przeciwnościom, nie damy się rozbić we wierze, ponieważ Ty nie spóźnisz się. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy, że nas kochasz, że nas rozumiesz, że jesteś blisko, że trzymasz rękę na pulsie. Dziękujemy Ci. Niech będzie Błogosławione Twoje imię. Amen.
Jeszcze zaśpiewamy pieśń.
Ja Cię mam, co pociesza mnie. Ty o Jego ramię oprzesz się. Nim nadzieję mam, uleciał strach, On najbliżej jest, zawsze troszczy się. Przyjaciela mam, przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o Jego ramię oprę się. W Nim nadzieję mam, uleciał strach, On najbliżej jest, zawsze troszczy się. Królów Król, Królów Król, z nami Bóg, Królów Król, z nami Bóg, Jezus.
Jesteś z nami, że nigdy się nie spóźniasz, Panie, że Ty masz swój czas, Panie, a my winniśmy się podporządkować do Twego czasu i do Twojej sytuacji, Panie. Dziękuję Ci dzisiaj za Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że nauczałeś nas, Panie Boże, że uczysz nas, jak mamy się zachowywać, Panie Boże, jak mamy chodzić. Dziękuję Ci jeszcze raz, Panie Boże, że przemówiłeś do mego słowa, do mego serca z Twoim słowem, Panie. Że dzisiaj, Panie Boże, wlałeś, Panie, Twoje słowo w moje serce, Panie. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Panie Boże, jeszcze raz dziękuję Ci. Proszę Ciebie, abyś błogosławił nas wszystkich. Abyś dopomógł nam, Panie Boże. Abyśmy, gdy wołamy do Ciebie, gdy prosimy Ciebie, Panie, abyśmy stale z bojaźnią, z pokorą, z ufnością i z wiarą przychodzili, Panie Boże, i odchodzili od Ciebie, Panie. Wierzę, Panie Boże, że jesteś przy nas, bo powiedziałeś, że jesteś z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że i w tej chwili byłeś z nami, że przekonywałeś nas, pomagałeś nam, Panie Boże, że Twoje słowo dzisiaj mogliśmy usłyszeć w naszych uszach, Panie. Jezu, Tobie niech płynie cześć i chwała. Amen. Proszę usiąść. Moi drodzy, niemalże wszyscy, którzy jesteśmy tutaj, wypowiedzieliśmy kiedyś takie słowa, że będę Ci wierny aż do śmierci. A jak bardzo często, ja nie mówię o Was, ja mówię o sobie, jak bardzo często ta moja wierność gdzieś jest taka. On jest przy nas i On jest wierny. Ale my dochowajmy Jego wierności, a wtedy będziemy oglądać większe rzeczy. Łazarz może oglądałby rzeczy wielkie, ale gdy Chrystus się spóźnił, to oglądał jeszcze większe rzeczy. Moi drodzy, słyszeliśmy dzisiaj pastora Biernackiego. Jeszcze jutro będziemy go słyszeć. Jeszcze jutro będzie usługiwał u nas w naszym zborze. Nie dość, że jest pastorem, ale jest też i autorem książek. Jedną z książek chciałbym polecić. Jest to Jak nauczyłem się Chrystusa. Jest to zbiór kazań pastora Biernackiego. Jeżeli ktoś by chciał nabyć taką książkę, pastor Biernacki ma i może ją może sprzedać. Druga książka, którą też recenzję do tej książki napisał, jest to książka Simone. Jest to biografia człowieka wierzącego, Koreańczyka, który przeszedł bardzo burzliwą drogę. I myślę, że jeżeli ktoś przeczyta tą książkę, Simone, to będzie wiedział, dlaczego Bóg się nie zmusił. Wiele ten człowiek przeszedł, ale Bóg się nigdy nie zmusił. I oglądał bardzo, bardzo wielkie rzeczy. Moi drodzy, dzisiaj nasze nabożeństwo jest zakończone. Serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wszystkich jutro. Członków naszego zboru na pewno, a jeżeli ktoś by chciał przybyć z innych zborów, ze zboru 9 maja, czy ze zboru z ulicy Piłsudskiego, też serdecznie zapraszam. A dzisiaj niech Bóg Was błogosławi. Zostańcie z Bogiem. Co? I też teraz zapraszam. Thank you. będzie to dobre.
Thank you.